Jeszcze wrócę do treści listu pani minister. Ta treść jest bardzo bogata. O przyszłości kadry pedagogicznej też jest spory wątek, tak zwany uspokajający. Nauczyciele zatrudnieni w szkołach aktualnie funkcjonujących od 1 września 2017 roku, jak czytamy, z urzędu staną się nauczycielami szkół tworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że na przykład nauczyciele gimnazjum, które zostanie przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi, z urzędu staną się nauczycielami szkoły podstawowej. Ładnie brzmi. Zatem chyba zwolnień nauczycieli nie będzie. Antoni Guzik, wiceprzewodniczący Solidarności Nauczycielskiej w Stargardzie.
To jest sytuacja idealna.
Ta jest idealna sytuacja w tym liście przedstawiona.
Tak, tak. Jeżeli, bo ja myślę, że życie trochę skoryguje treść tego
listu. A o ilu nauczycieli zwalnianych to życie skoryguje treść listu pani minister?
Nie wiem, tego nie wiem. Natomiast wiem, że założenia zawsze z gruntu rzeczy są optymistyczne. Wszystkie. Co byśmy nie robili, bo gdybyśmy pesymistycznie podchodzili do jakichkolwiek spraw, to nigdy byśmy ich nie ruszyli. Natomiast ja myślę, że koszt jakiś tam będzie, jeżeli chodzi o kadrę. No bo to jest, w mojej ocenie jest to nieuniknione.
Jeśli Związek Nauczycielstwa Polskiego, wasz konkurencyjny, szacuje liczbę zwalnianych nauczycieli na blisko 40 tysięcy, jest w tym część prawdy? Czy przeszacowali?
Jeżeli szacują, to znaczy, że wiedzą, co robią. Czyli tak jak mówię, no, jakiś koszt ludzki będzie w tym wszystkim, bo tego się nie uniknie. Natomiast czy będzie to aż tak duża liczba? Tego nie wiem. Są nauczyciele, którzy mogą sobie przejść na wcześniejsze emerytury. Nie muszą, bo nie ma takiego przymusu. Natomiast no, zobaczymy, jakie konkretne rozwiązania zaproponuje ministerstwo.
Czyli wracamy do punktu wyjścia.
No, bo w tej chwili my cały czas pływamy po morzu. I teraz nie wiemy, czy to morze będzie zburzone, czy będzie spokojne.
A czy to nie jest przypadkiem takie morze absurdu?
Nie.
Jednak nie. Elżbieta Semczak-Kaczmarek, dyrektor szkoły podstawowej w Strachocinie. Jest pani gotowa przyjmować nauczycieli gimnazjalnych, nadając im status nauczycieli szkoły podstawowej, czy też takiego zapoczywania w pani szkole nie będzie?
Na pewno w jakiejś części będzie to zapotrzebowanie, tak? Bo jeżeli mówimy tutaj o klasach starszych, które mają pozostać w szkole, to wiadomo, że będziemy potrzebowali nauczycieli konkretnych przedmiotów, których w szkole podstawowej nie ma. I nauczycieli, których obecnie zatrudniam, oczywiście nie mamy z wykształceniem, które zapewniłoby akurat przejęcie godzin.
Czyli ma pani pół roku na to, żeby zorganizować ewentualnie kadrę, która zapewni wykształcenie uczniom klas 7-8?
Pół roku.
Ewentualnie kwestia utworzenia oddziałów 7 i 8 w gimnazjum dotychczasowym gminnym.
Ciężko mi o tym mówić, bo to są już kompetencje organu prowadzącego.
Romuald Bobrowicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 3. A jak zakończy się ostatecznie kwestia zamieszania wokół 6-latków, które w tym roku szkolnym miały rozpocząć edukację w pierwszej klasie, a większość z nich jednak pozostanie w przedszkolach, w kontekście już trwającego i realizowanego naboru kadry nauczycielskiej w klasach 1-3 w pańskiej szkole?
Nie wiem, bo akurat tutaj pani minister w tym liście i w projekcie, przepraszam, nie mówi nic na temat 6-latków. Tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że od tego trzeba było zacząć. Jest to bardzo istotny problem, jeżeli pamiętamy, że obowiązkiem wychowania przedszkolnego, czyli każdy rodzic ma prawo do udziału, że jego dziecka w przedszkolu, są dzieci już 3-letnie. I rozwiązanie, żeby przedszkola istniały jako przedszkola, nie zespoły szkolno-przedszkolno, które się mówi już od 4 lat i się zawiesza wykonanie, przekształcenie tych szkół, tworzy się tylko i wyłącznie bałagan. Moja szkoła jest tego przykładem. Miasto, żeby uciec od tego problemu, musiało wydać potężne pieniądze, żeby zapewnić, żeby dzieci 3-letnie miały miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Dlatego uważam, że tu też trzeba koniecznie tutaj problem dzieci 6-letnich rozwiązać.
Ale jest też problem nauczycieli nauczania początkowego, których przyjęto w nadmiarze, przewidując właśnie rozpoczęcie edukacji w ramach starego systemu przez pierwszoklasistów sześcioletnich. Teraz co z tą kadrą zrobić?
Właśnie chciałem o tym mówić. Mamy nauczycieli, w związku z tym, że ten niż jest taki, a nie inny, na dzień dzisiejszy ta kadra jeszcze jest, ale jeżeli wyodrębnimy dzieci sześcioletnie z naszych szkół, nauczyciele będą musieli być zwolnieni. Tego się nie uniknie.
Również z pańskiej szkoły.
Tak. Tak, na pewno. Ja widzę, jak, co się dzieje, bo mam logistycznie rozpracowane analizę ilości uczniów w szkole i liczba klas będzie coraz mniejsza. Dam przykład. Wprowadzenie obowiązku szkolnego od siódmego roku życia spowodowało, że w tym roku szkolnym w mojej klasie będą, w mojej szkole, przepraszam, będą tylko dwie szkoły podstawowe. Były cztery.
No to robi wrażenie.
W klasie pierwszej, tak.
Czyli dwie klasy pierwsze zamiast czterech zakładanych.
Tak, ale to jest związane z obowiązkiem właśnie siedmioletnich dzieci, a sześciolatki pozostają.
Czyli brutalnie mówiąc, trzeba będzie ciąć zatrudnienie w kadry klas 1-3.
Tak, tak. I to co widzę z roku, jeżeli te struktury nie zostaną zmienione, kolejny rok, tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała i mówił kolega tutaj ze związków, te ruchy kadrowe będą. Będą i tego nie unikniemy i stąd obawy kadry nauczycielskiej.
Jak się ma do tej sytuacji to uspokajające zapewnienie pani minister z listu do nauczycieli, że to będzie okres przejściowy, w którym postaramy się, aby jednak łagodnie kadra pedagogiczna przeszła te wszystkie zapowiadane zmiany?
Nie wiem, ja nie rozumiem takiego podejścia do sprawy. Dla mnie pojęcie łagodnie. Czy ja zostanę zwolniony w tym roku, czy za 2, czy za 3 lata, czy będę mógł przejść na emeryturę ten czy inny pracownik, to jest mało istotne. Istotne jest to, żeby stworzyć taką strukturę, takie założenia, żeby jednoznacznie i konkretnie mówiły, jakie będą tego skutki.
Antoni Guzik, wiceprzewodniczący Nauczycielskiej Solidarności w Stargardzie. Czy związek zajmie się kwestią przyszłości przyjętych, okazuje się, w nadmiarze nauczycieli nauczania początkowego?
Ja wrócę do początku rozmowy. Poczekajmy na strategiczne rozwiązanie, bo w tej chwili mamy wszystko w tak zwanym ogólniku przedstawione. Wiem, że, tak ja już powiedziałem o tym, że będą na pewno jakaś cena tych zmian musi być, bo nigdy nie jest tak, żeby zrobić zmianę i ona nic nie kosztuje. To jest po pierwsze. Po drugie, wrócę jeszcze do tego listu pani minister. I tego tonu, który pan mówi, że on jest taki bardzo łagodny, taki optymistyczny.
Ale ładnie napisany ten list, muszę przyznać.
Ładnie napisany.
Ktoś bardzo ładnie, jakiś specjalista do spraw PR-u go zredagował.
Dlatego, bo myślę, że intencją też pani minister było to, żeby nie wywoływać paniki w środowisku nauczycielskim, to jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chirurg zakłada operację i mówi pacjentowi przed operacją, że ty słuchaj, prawdopodobnie umrzesz, to nie ma sensu.
Czyli chirurg mówi, wszystko będzie dobrze, tak, a odnośnie losu pacjenta to już zostawia sobie do swojej świadomości.
Dlatego uważam, że poczekajmy do września, zobaczymy co we wrześniu, jakie konkretne propozycje przedstawi Ministerstwo Edukacji.
Idźmy dalej. Marcin Przepióra, dyrektor zespołu szkół nr 2, radny miejski. Pierwszy rocznik objęty nową podstawą programową ma rozpocząć naukę w roku szkolnym 2017-18. Natomiast uczniowie, którzy jeszcze w tym roku rozpoczną naukę w gimnazjach, będą ją kontynuować później w trzyletnim liceum. Natomiast dzieci, które zaczną po wakacjach naukę w szóstej klasie szkoły podstawowej, w kolejnym roku mają już przejść do klasy siódmej też szkoły podstawowej w nowym systemie. Co ciekawe, w 2019 roku w liceach i technikach spotkają się dwa roczniki. Uczniowie, którzy ukończyli gimnazja oraz ci, którzy ukończyli ośmioletnią podstawówkę. Od tego też będzie zależał tryb, bo niektórzy trafią do liceum trzyletniego, inni do czteroletniego, tak samo w technikach. Jak jesteście przygotowani na taki rozwój wydarzeń, na takie zamieszanie w kolejnych latach?
Na razie czekamy.
Już nic nowego.
Tak, czekamy. Robimy symulacje wstępne. No oczywiście były lata, kiedy w mojej szkole w budynku na osiedlu Zachód uczyło się 1300 uczniów. W tej chwili mamy około 650, a więc połowa. Natomiast struktura nauczania czy programy nauczania są tak w tej chwili skonstruowane i wytyczne ministra, że bardzo dużo zajęć jest dzielone na grupy. wszystkie przedmioty zawodowe. Przypominam, że u mnie akurat w szkole jest dużo przedmiotów okołoekonomicznych, są przy komputerach, a więc przy komputerze, czyli w klasie mamy komputerów 17, więc klasa musi być podzielona na pół, a więc obiekt jest dopełniony godzinowo do godziny 15. Natomiast jeżeli będzie rocznik więcej, no będziemy chyba, to się wiązało z wydłużeniem czasu pracy szkoły o godzinę lub dwie. To będzie z kolei się przekładać na dojazdy, więc będziemy składać do pana starosty wnioski o takie koordynowanie dowozów przewoźników prywatnych, żeby młodzież w 60% zamiejscowa u mnie w szkole była w stanie później wrócić do domu.
A czy jesteście przygotowani na to, by przyjmować, proszę wybaczyć wrażenie, niedobitki nauczycielskie z gimnazjów likwidowanych?
Powiem szczerze tak, że jeżeli chodzi o zatrudnianie, to problemu nie ma, bo rynek nauczycieli szukających pracy jest bardzo duży.
Będzie duża podaż. Będzie duża podaż.
I tak jest do tej pory. No, przypomnę, że nasz zawód starzeje się bardzo mocno, ponieważ wydłużenie wieku emerytalnego spowodował to, że wiele osób jeszcze nie odchodzi. Natomiast uczelnie bez sensu często kształcą nauczycieli w takich samych ilościach, kiedy ten wiek wydłużony nie był.
Zatem jesteście przygotowani na przykład, żeby zmieniać strukturę pod kątem 3-letnich techników i 4-letnich liceów?
3-letnich techników, nie, 5 chyba letnich.
Aha, to tutaj mała korekta faktycznie.
Tak, jesteśmy przygotowani. Oczywiście, jak tutaj siedzimy, wszyscy jesteśmy nauczycielami i myślę, że pani minister dobrze wie, że my znamy rangę swojego zawodu, jesteśmy osobami odpowiedzialnymi i na pewno to udźwigniemy. Natomiast chodzi o koszta. Koszta na pewno będą duże i te finansowe, i te ludzkie.
Czyli od tych kosztów finansowych i ludzkich nie uciekniemy. Jeszcze wrócimy do szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiego, który twierdzi, że straci pracę łącznie 37 tysięcy nauczycieli, 7,5 tysiąca dyrektorów i 30 tysięcy pracowników administracji i obsługi. Te liczby robią wrażenie. Antoni Guzik, wiceprzewodniczący Solidarności w Stargardzie Nauczycielskiej.
Jestem ciekawy, jak przy pomocy której stacji robiono te szacunki i na jakiej podstawie opracowano to wszystko. Natomiast ja powtórzę to, co już mówiłem, że list pani minister jest napisany w tonie takim łagodnym, po to tylko, żeby nie wzbudzać jakiejś paniki i lęku wśród środowisku nauczycielskim. A liczby, które podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego, to są liczby, które oni podają.
Pańskim zdaniem jest taka możliwość, aby poza politycznymi grami i z maksymalnie niską dawką emocji rozmawiać o przyszłości systemu edukacji w Polsce w kształcie zaproponowanym właśnie przez resort edukacji?
Ja myślę, że zawsze jest możliwość rozmowy. Jeżeli nie ma możliwości rozmowy, to jest sprawa do załatwienia w sumie. No bo jak można cokolwiek załatwić, nie rozmawiając? I podstawą rzeczą jest właśnie zdolność do nawiązywania relacji, rozmowy na temat problemu, który funkcjonuje.
Jeszcze mamy taki ciekawy fragment z listu pani minister. Zagrożeń ze zwolnieniami nauczycieli absolutnie nie ma. Zwolnienia będą spowodowane wyłącznie niżem demograficznym. Romuald Bobrowicz, dyrektor szkoły numer 3. Jak pan przyjmuje taką tezę, pani minister?
No, przepraszam. Tutaj bym pan nie zabrał.
Proszę.
Tutaj bym polemizował, bo ten niż to nie jest coś, co się raptem teraz pojawiło. I ono będzie skutkowało na stan kadry. Ten niż już trwa. My go w naszej oświacie, czyli w szkołach podstawowych, odnotowujemy od kilku lat. Ale ciągłe zmiany decyzji, rozporządzeń o systemie ustawy o oświacie powodują, że ten niż jest cały czas w pewnym wirze. I teraz nadal jest. Dzieci 5-, 6-letnie, 7-letnie. Także on w sumie, ten niż, nie będzie miał takiego istotnego wpływu.
Bardziej może istotny wpływ na i system zatrudniania i utrzymania nauczycieli będą miały kolejne pomysły co do edukacji.
Ja uważam, że tu przede wszystkim właśnie struktura, organizacja systemu szkół, czy to będą 8-letnie, 3 czy 4-letnie, czy będą gimnazjalne, to będzie decydowało o stanie kadry. I na tym powinniśmy się skupić. A mówienie, że nasza kadra będzie zmniejszana tylko i wyłącznie z tego powodu, że idzie niż, no to nie do końca jest tak, jak powinno być.
Elżbieta Semczak-Kaczmarek, dyrektor szkoły w Strachocinie. Czy jest pani odporna już na kolejne eksperymenty, które funduje resort edukacji? Podobnie jak inni dyrektorzy szkół.
Myślę, że jako nauczyciel już z dosyć dużym bagażem doświadczeń, wieloletnim. No, w pewien sposób zawsze, jeżeli coś przebiega długofalowo i coś, co się powtarza, w jakiś sposób nas przyzwyczaja. Tak samo i to. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę od bardzo wielu lat zmiany w oświacie poszły, idą i będą. I myślę, że chyba każdy z nas życzyłby sobie chociaż takiego głębszego oddechu, takiej
jednego
chwili.
Spokojnego roku szkolnego.
Tak, chociaż jednego, bo my, tak jak sięgam pamięcią, nawet jako nauczyciel, tych zmian było zawsze bardzo dużo. Jak wspominam zawsze słowa mojej dawnej wychowawczyni właśnie ze szkoły podstawowej, ona bardzo była przeciwna tworzeniu gimnazjów, bo uważała, że struktura, którą w Polsce mamy wypracowaną, czyli szkołę ośmioklasową, podstawową, była bardzo dobrą strukturą. Miała pewne mankamenty, które można było korygować, ale no, zafundowano nam gimnazję.
Zapytam inaczej. Jest pani przygotowana, by przyjąć ponownie w swojej szkole kipiących hormonami 7 i 8-klasistów?
Ja ze swoim doświadczeniem, właśnie kiedy rozpoczynałam pracę w szkole podstawowej, jeszcze miałam to szczęście, że pracowałam właśnie z uczniami z klas ósmych. I powiem szczerze, że nie przypominam sobie, żeby aż tak kipieli.
To były inne czasy.
Myślę, tak, czasy na pewno niosą zmiany, tak? Tak jak niosą zmiany w oświacie, tak samo niosą zmiany...
To jest zupełnie
zmiany,
inna młodzież, tak, więc
tak,
tutaj mogą
w rozwoju,
pewne zagrożenia.
Tak. Myślę, że może będzie prościej, jeżeli idzie o te zachowania, tak? Bo jak wiemy, to tak samo jak w rodzinie, jeżeli kogoś bardzo długo znamy, to w jakiś sposób też przez wzgląd na tą osobę, ten szacunek się wypracowywuje przez lata, tak? Natomiast tu, kiedy ta młodzież była oderwana, to myślę, że było im ciężej. Oni po prostu też w jakiś sposób walczą o nowe pozycje, idąc do tych szkół gimnazjalnych.
Panie dyrektor, czy w świetle obecnego zamieszania i przygotowań do nowej rzeczywistości, nowych kolejnych zmian, nowych struktur, przekształcania tych struktur, nowych podstaw programowych, nowych arkuszy godzin i tak dalej, będzie miejsce i czas na rzecz podstawową, czyli naukę i wychowanie młodego człowieka? W warunkach
właśnie
stabilizacji i spokoju.
W warunkach stabilizacji i spokoju. Ja myślę, że to jest pokorne życzenie chyba nas wszystkich tutaj obecnych. Co trochę słyszymy o tym, że robi się coś dla nas bardzo dobrego, żeby w jakiś sposób zniwelować tą biurokrację, gdzie trzeba mnóstwo dokumentacji prowadzić, prawda? Ciągle mówi się o tym, że właśnie to wszystko dlatego, żebyśmy w końcu mieli czas na tego ucznia.
A będziecie mieli czas w nowej strukturze?
Ja powiem tak, ja mam nadzieję, że dożyjemy takich czasów i bardzo bym sobie i sobie tego życzyła, tak? I zarówno wszystkim dyrektorom, żeby rzeczywiście znaleźli ten czas w tej nowej strukturze, bo mam nadzieję, że może jestem niepoprawną optymistką, ale życzyłabym sobie tego, żeby mogli i mieli szansę naprawdę zająć się dzieckiem, bo po to my jesteśmy.
Marcin Przepióra, dyrektor zespołu szkół numer 2, i podobna odpowiedź na to pytanie, które chyba nas wszystkich nurtuje.
Ja właśnie chciałem a propos wypowiedzi koleżanki wyrazić takie zdanie, żeby nas rządzący, odpowiadający za oświatę słuchali, ale nie słuchali tak, jak to się działo ostatnio. My jako szkoły zawodowe przez 2 czy 3 lata zgłaszaliśmy bardzo mocno potrzebę zmian w egzaminach zawodowych. To są Przypomnę dla tych, którzy może nie wiedzą, identyczne procedury jak na maturze, a więc kilka miesięcy przygotowań i bardzo, bardzo mocny okres wytężonej pracy przy samych egzaminach, ale to były egzaminy dwudniowe. Po naszych prośbach no, zrobiono w ten sposób zmianę, że w tej chwili mamy trzy sesje, jest to styczeń i luty, czerwiec i lipiec oraz wrzesień i październik. Z dwóch dni zrobiono nam po naszych interwencjach, żeby po prostu usprawnić ten egzamin, zrobiono nam po prostu no, niedźwiedzią przysługę. Pracujemy w tej chwili 6 miesięcy ciężkiej pracy na zasadach takich, jak jest matura, wymyślając po prostu, czy wprowadzając ponad 200 kompetencji, z których każdy uczeń technikum zdaje 3.
Ale panie dyrektorze, intencje były słuszne.
Tak.
I właśnie dobre intencje. Romuald Bobrowicz, dyrektor szkoły numer 3. Po zmianach znajdzie się czas na rzecz podstawową, czyli kształcenie i wychowanie w warunkach stabilizacji i spokoju?
Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Mówimy cały czas o organizacji, organizacji, organizacji. Tu kolega wspomniał o dyskusji, o rozmowach, które należy prowadzić. Punktem numer 1 jest to, żeby te osoby, które będą realizowały ten plan, miały spokój, pełną stabilizację, a to będzie nauczyciel. On nie powinien zajmować się tym, czy on będzie miał pracę, czy w systemie takim, czy innym. On musi realizować podstawy, jak pan redaktor powiedział, wychowania i nauczania. I to jest najbardziej istotne, dlatego liczę tutaj na związki, które mówią, że należy rozmawiać. Tak, to nie można czekać, kiedy będziemy rozmawiali.
Jeśli wziąć pod uwagę doświadczenia innych państw, które wdrażały u siebie systemy edukacji, jak długo im zajmowało wprowadzanie pewnych doniosłych zmian? Czy wystarczy tylko rok, czy pół roku, aby przeorać cały system do góry nogami?
Ja wielokrotnie mówiłem i mówię, bo znam bardzo dobrze system skandynawski, jak to istnieje. I tam też nie ma reguły, czy to są szkoły 1.8, 1.9, czy 1.6, prawda? Ale system na przykład w Finlandii jest wspaniały, ale ten system był tworzony ponad 10 lat.
Czy to do inwestowania, wychowania młodego człowieka, wszystko, tej edukacji?
Przede wszystkim system, całą nie tylko bazę, strukturę, ale cały system, który zaczynał się od celów, czyli od wychowania i nauczania. Ale ten system jest niezmieniany od 15 lat, poza małymi korektami, które niesie codzienne życie. I tak się powinno robić. Już nie mówię, że budujmy 10 lat system, ale kilka lat trzeba go zbudować po dokładnych analizach. Finowie i Norwegowie również, gdzie bardzo wysoki poziom jest, bazowali na analizie przez 5 lat systemów europejskich.
To robi wrażenie. Antoni Guzik, wiceprzewodniczący Nauczycielskiej Solidarności. Bywa tak czasami, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Czy nie grozi nam taka sytuacja właśnie w przypadku zapowiadanej reformy oświaty?
Mam nadzieję i wierzę w to, że nie. Natomiast ja chciałem tylko przypomnieć, że w poprzednim roku były przeprowadzone ogólnopolskie konsultacje w poszczególnych województwach, przepraszam, Ministerstwa Edukacji. Ja osobiście sam brałem udział w takim posiedzeniu i spotkaniu w Szczecinie, w kuratorium, gdzie były podzielone grupy na poszczególne panele tematyczne i tam wypracowywano rzucano hasła i tematy, które musi przerobić Ministerstwo Edukacji Narodowej, żeby mieć ogląd całościowy sprawy. I to był pierwszy jak gdyby etap tej tak zwanej konsultacji ogólnopolskiej. I myślę, że w tej chwili poczekamy do września, niech te szczegóły i te analizy, które wynikły z tej ogólnopolskiej debaty na temat oświaty, niech ministerstwo to weźmie i bardzo precyzyjnie określi.
Zatem, panie przewodniczący, poczekajmy do września, a nauczycielom radzimy, żeby jeśli czują narastającą adrenalinę w ramach uspokojenia, sięgnęli po list pani minister.
Też.
Jest to dosyć oryginalny sposób na uspokojenie całej sytuacji. Marcin Przepióra, tym razem zapytam pana jako radnego miejskiego. Przez te pół roku, które nas czeka przed zapowiadanymi zmianami, będzie chyba sporo możliwości i mało czasu, żeby zastanowić się również na forum Rady Miejskiej, co zrobić ze strukturą szkół gimnazjalnych w Stargardzie.
Na pewno tak. Cieszę się, że pracuję w komisji, gdzie są sami fachowcy, ponieważ no, w zarządzie, przepraszam, wiceprezydentem, zastępcą prezydenta jest pani Ewa Sowa, nauczyciel z bardzo dużym doświadczeniem, fachowiec, przewodniczący i dwójka członków komisji to również nauczyciele. Stąd też myślę, że profesjonalnie do tego podejdziemy. Będziemy wykuwać na pewno najlepsze rozwiązania. I to, co powiedziałem na początek, na pewno będziemy musieli współpracować z samorządami i powiatowym, i gminnym, i gmin okolicznych. I myślę, że damy radę po prostu. No tak, tak trzeba zrobić.
Damy radę.
Damy radę, żebyśmy po prostu, no, to co najważniejsze, a więc dzieci... A więc dzieci i ich dobro było jak zawsze naszym najważniejszym.
W ramach zakończenia naszego programu po kilka sekund pani dyrektor szkoły w Strachocinie Elżbieta Semczak-Kaczmarek. Czego sobie pani życzy i swojej kadrze po pierwszym dzwonku?
Po pierwszym dzwonku na pewno życzę mojej kadrze właśnie tego spokoju, bo na ten spokój czekamy, optymizmu w tej pracy. I myślę, że właśnie takiego spojrzenia na każde jedno dziecko, ale właśnie takiego spojrzenia spokojnego. Tego spokoju naprawdę bardzo, od bardzo dawna w oświacie nie ma.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, rozmawialiśmy dziś o Wielkiej Niewiadomej, czyli roku szkolnym 2016-17, z udziałem gości w studiu Antoniego Guzika, wiceprzewodniczącego Nauczycielskiej Solidarności w Stargardzie, Marcina Przepióry, dyrektora Zespołu Szkół nr 2 i Radnego Miejskiego, Romualda Bobrowicza, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i Elżbiety Semczak-Kaczmarek, dyrektor Szkoły w Strachocinie. To był magazyn To się nadaje do radia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.